Witam po przerwie. Wojciech Gotkiewicz, radiowe gawędy o przyrodzie, UWM FM. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o filmach, serialach, dokumentach związanych z przyrodą, a z życiem planety, czyli z obrazkami, które mają za zadanie pokazać nam, jak ta przyroda na całym świecie wygląda, ale również jakie zagrożenia czyhają na tęże przyrodę, bo coraz więcej filmów poświęconych jest nie tylko temu, żeby pokazać nam te wspaniałości stworzone przez panią przyrodę, przez świat natury, ale również zagrożenia, które na te wspaniałości gdzieś tam czyhają i których być może niedługo z tego powodu nie będzie. Kolejnymi firmami, no tak jakby nie przychodzi mi jakaś lepsza nazwa do głowy, które właśnie parają się realizacją tego typu dokumentów i które ja osobiście polecam. Ja tutaj na samym początku powinienem powiedzieć, że wszystko, o czym dzisiaj będę mówił, ma bardzo subiektywny charakter. Nie traktujcie państwo tego w żaden absolutnie jako wskazówkę, że to jest dobre, to jest niedobre. To są moje odczucia, tylko i wyłącznie. Coś może mi się podobać, coś mi się nie podoba. Każdy z nas ma do tego jako widz święte prawo. Następną platformą, następnym producentem jest National Geographic, doskonale wszystkim znany, przede wszystkim z tej formy drukowanej. I tutaj również wyprodukowano szereg niezwykłych serii, takich jak Dzika Rosja, Dzika Kanada, Dzika Północ Europy. Tutaj troszeczkę właśnie zawężamy teren obserwacji i zaglądamy z kamerami bliżej nas, bliżej już Polski. Jesteśmy, co prawda jest to ten północny kraniec Europy, czyli głównie Skandynawia. No niemniej jednak żegnamy na chwilę egzotyczne krajobrazy, żegnamy na chwilę egzotyczne gatunki. Jest bardziej swojsko. Ja szczególnie chciałbym polecić tę serię Dzika Rosja. Ja wiem, że teraz sytuacja jest jaka jest, że wojna w Ukrainie jakoś nie zachęca do bliższego kolegowania się z wytworami pochodzącymi od naszego północnego, w naszym przypadku, sąsiada. No niemniej jednak tego nie zrealizowali politycy, to zrealizowali przyrodnicy, to zrealizowali ludzie wrażliwi, którzy z polityką nie mają nic wspólnego, a którzy chcą nam pokazać po prostu przyrodę Rosji, a pod tym względem jest to kraj, który naprawdę ma się czym pochwalić. Co jest też ważne w tym serialu właśnie, przypomnę, Dzika Rosja, 2009 rok. Ważne jest to, że po pierwsze pokazuje nam właśnie tę rozpiętość tonalną, jeżeli chodzi o przyrodę Rosji, a po drugie, że wykorzystuje dokonania, a jak również pracę miejscowych operatorów, miejscowych przyrodników, miejscowych przewodników, dzięki czemu moim zdaniem ta seria jest bardziej wiarygodna. Jest bliższa temu rosyjskiemu duchowi pojmowania przyrody, niż byłoby to w przypadku, gdyby tę serię zrealizował reżyser, operator, dźwiękowiec i jakiś tam narrator pochodzący z kraju innego niż Rosja. Tam zresztą sporo swojej pracy wniosła taka nieduża firma rosyjska Lesfilm, to jest grupa takich właśnie zapaleńców przyrodników, kręcących zresztą swoje produkcje. Głównie skupiają się na Kamczatce, kręcą świetne dokumenty poświęcone na przykład niedźwiedziom zamieszkującym Kamczatkę. Grupa świetnych fotografów przyrody z Siergiejem Groszkowym na czele, ale również z Nikołajem Szpilenokiem, rodzonym bratem Igora Szpilenoka, moim zdaniem jednego z najlepszych fotografów przyrody na świecie. Także serdecznie polecam właśnie Dziką Rosję, ale Dziką Kanadę, czy Dziką Północ Europy również. Discovery, kolejna olbrzymia korporacja, która również, no zresztą Discovery, sama nazwa wskazuje na to, że zajmuje się właśnie poszukiwaniem niezwykłych miejsc i związanych z nimi niezwykłych stworzeń. Również nasz poczciwy Netflix, który do tej pory wszystkim kojarzył się raczej z serialami poświęconymi głównie jakimś tam zagadkom kryminalnym, czy generalnie kinematografii takiej bardziej fabularnej, obyczajowej, kryminalnej, sensacyjnej, thrillerowej i tak dalej, no wziął również na warsztat, jak to się potocznie mówi, kwestie środowiskowe, przyrodnicze i tak powstała Nasza Planeta, to słowo planeta, tak jak mówiłem wcześniej, mocno przebija się w tej chwili właśnie w twórczości praktycznie każdego, kto zajmuje się filmowaniem przyrody. Czyli jeszcze raz powtórzę, Nasza Planeta to jest 12 odcinków nakręconych we współpracy z WWF, które pokazują nam, podobnie jak te poprzednie serie, właśnie bogactwo przyrody całego świata oraz związane z tym zagrożenia. I tutaj chciałbym przejść płynnie do Davida Attenborough, ponieważ on brał udział, czynny udział właśnie w produkcji Naszej Planety. Został zatrudniony przez Netflix i moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę, dlatego że sama postać, myślę, że każdy kojarzy tego siwego, nobliwego dżentelmena, który bardzo często pojawia się na wizji i opowiada o przyrodzie. Jak kiedy po raz pierwszy miałem przyjemność obejrzeć jakiś dokument przyrodniczy, wydawało mi się, że to jest troszeczkę taka, całym szacunkiem oczywiście dla pani Krystyny Czubówny, że to jest taka Krystyna Czubówna, że jest to po prostu wynajęty ktoś, kto opowiada nam o przyrodzie. No nie. A Sir David Attenborough, Sir dlatego, że w 85 bodajże roku królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki w dowód uznania dla jego zasług na niwie właśnie ochrony, działań związanych z ochroną przyrody. Jest biologiem. Urodził się dawno temu, jest to już pan dosyć sędziwym wieku. No niemniej jednak cały czas jest bardzo aktywny, gdyż zrealizował i realizuje kolejne programy przyrodnicze, zrealizował ich chyba dziesiątki. Chętnie w nich występuje, opowiada bardzo, w sposób taki bardzo zajmujący, bardzo interesujący, taki, który nie przeszkadza w kontemplacji tego, co akurat dzieje się na ekranie. On jest również autorem wielu książek, z których trzy ukazały się w języku polskim. To jest między innymi Życie na naszej planecie, Moja historia, wasza przyszłość, czy Przygody młodego przyrodnika i kolejne części, których chyba druga została również przetłumaczona. Super, z drugiej strony praktycznie nie do kupienia. Ja próbowałem kupić wszystkie trzy, jest tym duży kłopot. Jeżeli szukamy oczywiście wersji drukowanej, jakieś tam wersje audio, raczej bez problemu. Wersja drukowana za jakieś potworne pieniądze gdzieś z drugiej ręki. Czyli jeszcze raz tutaj powtórzę, że jak gdyby obecność pana Davida Attenborough, jak gdyby gwarantuje nam od razu jakość. Czyli jeżeli zobaczymy jego twarz, zapamiętamy ją, to wiemy przy próbie obejrzenia kolejnego dokumentu, że jeżeli pojawia się ten człowiek, to na pewno jest to dobre. No właśnie, dobre. Ja tutaj znowu zdaję sobie sprawę z tego, że dosyć pośpiesznie, pobieżnie omawiam to wszystko, gdyż to kolejny temat rzeka, o którym można mówić godzinami. Czy wszystko jest takie super? No bo co jest na pewno świetne, jeżeli chodzi o te produkcje, nazwijmy je ogólnie słowem zachodnie. No przede wszystkim, jak nie wiemy o co chodzi, to wiemy, że chodzi o pieniądze. Budżet. Budżet tych produkcji wielokrotnie przewyższa budżety filmów fabularnych, na które chodzimy do kina. Bo my sobie widzimy, powiedzmy, biegnącego słonia. I tyle, czyli wyobrażamy sobie, że wygląda to w ten sposób, że stoi sobie pan z kamerą, z naprzeciwka biegnie słoń, sam z siebie lub ktoś mu pomógł. Tutaj może ten wątek sobie, może go nie rozszerzajmy. No w każdym razie, pan z kamerą kręci, słoń przebiega, ok, klaps, mamy to zrobione, przechodzimy do zebry, do goryla, do orangutana i tak dalej. No nie, tak to nie wygląda. Tak to może wyglądać w parku dzikich zwierząt, ale w naturze tak to nie wygląda. Te wszystkie serie, o których mówiłem, może nie wszystkie, ale duża część z nich ma również odcinek, który nazywa się w różny sposób, ale często pojawia się taki zwrot od kuchni. Czyli jest to odcinek poświęcony temu, jak realizowano te programy. I tam rzeczywiście widać, jakie jest to przedsięwzięcie logistyczne przede wszystkim. Bo na przykład chcemy nakręcić kozły zamieszkujące wyższe partie Himalajów. I tam nie ma, nie polega to na tym, że jest ten koziorożec i pan z kamerą. Nie. Zacznijmy od tego, że są Himalaje, góry wysokie, wymagające. Jest sześciu panów z kamerami. Kamery to jest high-tech, półka najwyższa, jaką możemy sobie wyobrazić. To jest sprzęt nagłośnieniowy. Wszystko to jest naprawdę, to są ciężkie, przepraszam za określenie, pieniądze władowane w sprzęt. Do tego mamy przewodnika górskiego, który dba o to, żeby tych sześciu weszło i wróciło. Mamy człowieka, który zna się na tych koziorożcach, jest specjalistą od koziorożców i nie jest to, to również przepraszam za określenie jajogłowy z jakiegoś uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych, tylko miejscowy naukowiec. To już mamy osób, ile? Osiem, jeżeli dobrze liczę. Pomnóżmy to razy trzy i mamy ekipę do sfilmowania sceny, która będzie trwała minutę, półtorej. W filmie, który trwa 40 minut do 60, a odcinków mamy 14, z tym, że z Himalajów przerzucamy się następnie, nie zawsze tą samą ekipą, przerzucamy się na przykład na Borneo. A jeżeli kręcimy, nie wiem, żarłacze gdzieś u wybrzeży Kalifornii, mamy zupełnie inną ekipę, dlatego że potrzebujemy operatorów, którzy umieją nurkować i obsługiwać sprzęt do filmowania pod wodą. Więc pieniądze są na to przeznaczone potężne, tak jak powiedziałem, przekraczające budżet filmów fabularnych i nie mam tu na myśli kina studyjnego polskiego, tylko mówię o tych dużych produkcjach, może nie największych, ale dużych produkcjach, żeby ułatwić amerykańskich. To jest raz. Dwa. Sposób filmowania. Jeżeli ktoś lubi i nie ma związanych z tym dolegliwości typu jakieś choroby, które wykluczają oglądanie na przykład MTV. Ktoś lubi wartką akcję, szybkie zmiany kadrów, szybkie przeskoki. Tę całą dynamikę będzie zachwycony. Kolory 3K i tak dalej. To się wszystko zmienia. Jedno przychodzi w drugie i tak dalej. Dostajemy po prostu potężną dawkę rozrywki przez tych kilkadziesiąt minut. Wszystko jest perfekcyjnie zrealizowane, perfekcyjnie zmontowane, dźwięk jest idealny. No po prostu wszystko teraz już zależy tylko od naszej wyobraźni i oczywiście od sprzętu audio-wideo, który mamy w swoim mieszkaniu. To są niewątpliwie zalety, ale skoro są zalety, muszą być wady. A jakie są to wady? No przede wszystkim właśnie, teledysk. Film przyrodniczy nie może być tylko zbiorem zgrabnie nakręconych i zgrabnie zmontowanych obrazków. On powinien opowiadać jakąś historię. On powinien mieć tą warstwę edukacyjną, która pozwoli nam zainteresować się, dlaczego ten tygrys tak efektownie skoczył. Nie, że skoczył, super to wygląda. Tylko dlaczego skoczył? Co było powodem, no trochę się tak uczepiłem, jak rzep tygrysiego ogona, tego skakania, ale dlaczego zwierzę wykonuje jakieś czynności? Co powoduje tym zwierzęciem, że zachowuje się tak, a nie inaczej? Dlaczego część tych zwierząt porusza się nocą? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście temat rzeka kolejny. Bardzo często, z uwagi właśnie na ten budżet, który jest zaletą, te same ujęcia możemy zobaczyć w różnych odcinkach tej samej serii lub zupełnie innej serii, zupełnie innego producenta. Jeżeli oglądacie dokumenty z II wojny światowej, to tam bardzo często możecie zauważyć, jeżeli ktoś ogląda to w miarę skrupulatnie, że powiedzmy obsługa tak zwanego flaka, czyli działa przeciwlotniczego, potem wykorzystywanego jako działo przeciwpancerne, czyli słynne 88, myślę tutaj o broni niemieckiej, sobie strzela pod Moskwą, pod Stalingradem, strzela sobie na plażach Normandii. Te same ujęcia, ci sami żołnierze, to samo działo. Tylko że materiał poświęcony II wojnie światowej filmowy już się skończył. My nie dogramy nowych scen. Niech tak zostanie, żebyśmy nie musieli dogrywać żadnych scen z żadnych wojen. Natomiast tutaj wszystko jest. Na razie jeszcze jest. Możemy to kręcić. Nie musimy kombinować w ten sposób, jak robią to właśnie twórcy programów historycznych. Nakręćmy coś sami, pokażmy to z innego ujęcia kamery, przy innym świetle, w troszeczkę innych warunkach, z innej perspektywy. Będzie ciekawiej, będzie coś nowego. Zwłaszcza dla osób, które nie szukają tylko i wyłącznie kolorków, tak jak mówiłem, i dynamicznych ujęć. No i to, co mnie osobiście może nie tyle drażni, co nie do końca trafia w mój głos, czy w moje oczekiwania, to jest to, że te wielkie produkcje dotyczą najczęściej tych najbardziej atrakcyjnych wizualnie miejsc, a Polska, powiedzmy sobie szczerze, no do takich nie należy. To nie mamy spektakularnych gatunków, takich jak słoń, lew, czy błetwal błękitny. Nie mamy takich krajobrazów, nie mamy, nie wiem, wulkanów, nie mamy oceanów, nie mamy raf koralowych. Więc się pewnie gorzej byśmy sprzedawali na świecie. Ale ja wolę obejrzeć to, co jest u nas, niż oglądać po raz wtóry, jak rodzina Lwów urządza właśnie zbiorowe polowanie na, nie wiem, na antylopy gnu, na zebry, na, gdzieś tam w czasie wielkiej migracji, gdzieś tam w Serengeti. No właśnie. I tego mi brakuje i dlatego tak bardzo żałuję, że tak niewiele produkcji powstaje właśnie u nas w kraju, ale o tym w trzeciej, ostatniej części, tuż po